To jest tytuł wystawy, prawda?
Głowy,
właśnie,
tak.
Z tyłu głowy.
Z tyłu głowy.
To powiedzmy, jak powstawała ta praca.
No ona powstawała powoli, bo to ona była przez długi okres z tyłu głowy. I nie w formie dokładnie takiej, jak jest teraz, ale to było, to się już dawno, dawno temu przede wszystkim moi pradziadkowie zostali rozstrzelani przez sąsiadów niemieckich w Przesławicach. I już od, właściwie tak, no, od dziecka słyszałam tą historię, ona zawsze była tak z tyłu głowy, ale nikt o niej nie bardzo chciał opowiadać też z tego powodu, no bo no, dużo rzeczy się dzieje, cały czas zresztą socjalizm, to tam jakieś tam problemy znowu polityczne tu i tam, więc ludzie nawet nie
rozumiem,
mieli czasu,
zawsze,
żeby...
zawsze jakoś niewygodny ten
zawsze
temat,
niewygodny,
prawda?
Dokładnie. I taki właśnie, i to się tak po prostu jakby nakładało. Ten temat, później to, co się zaczęło dziać w Ukrainie, oczywiście te rozstrzelania i znowu ten tył głowy i znowu ci ludzie rozstrzelani i zabici, tak? I później ja się dowiedziałam o tych właśnie kobietach w Muzeum Katyńskim.
To może powiedzmy, bo powiedzmy tak, bo to nie jest takie oczywiste, że tam zostały zamordowane jakieś kobiety, prawda? Wiemy, że oficerowie, mężczyźni.
Mężczyźni, tak. I właśnie to było dla mnie takim bardzo dosyć szokujące, coś bardzo nowego, że tam były też kobiety rozstrzelane w Katyniu, na tej liście katyńskiej. To są tylko 54 kobiety, które ja znalazłam poprzez właśnie muzeum, poprzez takie poszukiwania. To było właśnie to było tylko fragment tej listy, tak? Czyli jedna lista, która się zachowała i tam były te 54 kobiety. Ciał ich nigdy nie znaleziono. Znaczy nie wiadomo, kto jest też, kto, nawet jeżeli znalezione były, powiedzmy, jakieś grzebienie czy elementy ubioru. Ale co mnie tak właśnie zszokowało, to, że właśnie w Muzeum Katynia nie było w ogóle nic o tych kobietach. Tam była, to jest taka długa lista, gdzie wszystkie te nazwiska, to jest bardzo poruszająca lista, gdzie wszyscy nazwiska wszystkich ludzi rozstrzelanych są pokazywane, wyświetlane na ścianie. I właśnie zapytałam się też osoby, która tam pilnowała, czy właśnie tam są też te nazwiska tych kobiet. Powiedzieli, że nie. I wtedy właśnie to mnie zaskoczyło. Zapytałam się, w ogóle w jaki sposób ja się dowiem coś o tych kobietach. Mówię, gdzieś tam jest jakaś lista, gdzieś coś. No i zaczęłam wtedy wydzwaniać i znalazłam to. Dostałam informację właśnie z Muzeum Katynia i strasznie mnie, właśnie to mnie bardzo poruszyło. Ja zawsze patrzę we wszystkich moich projektach, to najpierw patrzę, czy coś mnie rzeczywiście poruszy, prawdziwie poruszy. Bo jeżeli to mnie rzeczywiście prawdziwie poruszy, to wtedy nie jest to już w sensie, to nie jest coś, co ja chcę powiedzieć politycznie, tylko też pod względem właśnie, jakby to powiedzieć, takiego uczucia, tak? Czyli najważniejszą częścią tego projektu to jest to, że to jest ludzkie. Także że ten aspekt tego, że bo jeszcze może opowiem, ponieważ tak. Wielu słuchaczy nie wie o tym, jak to wygląda, więc projekt ma dwie części, jest skomponowany w dwóch częściach. Jedna to jest wideo, duże wideo, które jest po prostu lasu, do którego tak jakby ten widz wchodzi i idzie z tą osobą, która oczami tej osoby, która zostanie za chwilę zastrzelona. Idzie do tego momentu w lesie, kiedy się zatrzymuje, ptaki śpiewają, jest normalnie jak to w lesie, dokładnie. Ale słychać te kroki w tych buciorach kogoś z tyłu, który w którymś momencie słyszymy strzał obok nas, a potem jest następny strzał i potem jesteśmy my, czyli strzał i jest ciemność. I to są te ostatnie momenty, o których ja myślałam przy tych pradziadkach, tak? Że jak oni te ich ostatnie momenty, gdzie oni się patrzyli, może się patrzyli na drzewo, może się patrzyli na słońce, bo widzieli jakiegoś ptaka przelatującego. A tak jakby z tyłu za tym video, instalacją video, otaczają nas 54 właśnie obrazy kobiet z tyłu. Czyli mamy z tyłu głowy, to są portrety, gdzie szczególnie właśnie ta szyja jest tym takim bardzo...
Bezbronnym miejscem.
I w ten sposób jest to właśnie pokazane. I tutaj chodzi oczywiście o kwestię też polityczną, ale tu chodzi przede wszystkim o tą ludzką. Czyli że w momencie, kiedy przechodzimy z tej części, powiedzmy, nawet wystawy, z tych małych rzeźb, czy czegoś, co się dzieje gdzieś z daleko, co nie jest niby ważne, nie dotyczy nas, wchodzimy do czegoś, co jest nami. My jesteśmy albo świadkami tych kobiet, albo my je możemy, mamy tą decyzję do podjęcia, stojąc z tyłu ich głów, tak, że to możemy być my podejmujący decyzję, co zrobimy, no albo możemy być my, następnie ci w kolejce.
No.
Także, tak. Także to wtedy już nie jest takie tylko właśnie... Powiedzmy polityczne, mówił.
No, a propos polityczności, właśnie chcę wejść. Ta wystawa, dawno nie miałam takiego uczucia, uświadomiła mi, jak bardzo te historyczne tematy są zawłaszczone przez polityczność, przez polityków. W jaki sposób tymi tematami no, określone grupy się społeczne się posługują i w jaki sposób też to... No, jest to tak dalece upolitycznione, że właściwie współczesny widz czy artysta, artystka no, nieomal czuje się onieśmielona, podejmując również te tematy, prawda? Pani ma potrzebę wytłumaczenia się przede mną, dlaczego stworzyła pani pracę o Katyniu. No. I ja to rozumiem, bo w tym jest coś tak no właśnie dziwnego. A pani przypomina nam, że wszyscy mamy prawo do tego, żeby to przeżywać i to nie ma nic wspólnego z deklaracją polityczną.
I że to może się powtórzyć. Bo to jest oczywiście dużo tych wątków, dużo tych, w jaki sposób możemy o tym rozmawiać. No i jest ta część taka bardzo ludzka, naturalna, ta, która jest bardzo ważna dla mnie, że to jest osobista przede wszystkim, poprzez tych dziadków, pradziadków, ale też jest to bardzo taka ludzka, tak? Bo takie rzeczy się dzieją nie tylko tu, nie tylko w Katyniu, dzieją się tak samo w Ukrainie, dzieją się tak samo w Afryce, dzieją się wszędzie. Mhm. To nawet zabieranie ludzi do lasu, no przecież tam jest cicho, spokojnie, nikt nie zobaczy, nie będzie świadków.
To jest taki topos, prawda?
Tak, mhm. Dlatego ten las.
Martyno, czy od tej pracy zaczęłaś myślenie o wystawie, bo ona jest dość duża, ale nie wiem, czy jest największa, bo tam jest w ogóle dużo. Dorota Mytych po prostu ma szeroki gest, mimo że lubi się z tym zabawić i też lubi bardzo zupełnie takie miniaturowe manifestacje.
Ta praca od samego początku, z racji tego, że to jest premierowy jej pokaz, była tworzona pod kątem wystawy i wiedzieliśmy, że będzie jednym z takich najważniejszych dla nas elementów, bo łączy właśnie te wszystkie aspekty, które są dla mnie ważne w twórczości Dorota, czyli wychodzimy od bardzo osobistego, jednostkowego doświadczenia. Z drugiej strony staramy się sprawdzić, jakie narracje funkcjonują i jakie są braki w tych narracjach. I według mnie próba przywrócenia pamięci o tych kobietach, pamięci, która właśnie w naszym kraju bywa zawłaszczana przez różne środowiska i to w takiej formie, czyli w takiej formie, nazwijmy to, niedosłownej, bardzo subtelnej, bardzo też symbolicznej, może być jakby wprowadzeniem tego jako tematu do dyskusji w ogóle tego aspektu zbrodni. Ze względu na to, że jeśli chodzi o tą główną listę katyńską, jest na niej jedna kobieta, czyli Janina Lewandowska, która była w randze podporucznik Wojska Polskiego II RP, ale te pozostałe kobiety, o których mówimy, to były kobiety, o których często nie za dużo wiemy. Wiemy na przykład, że były nauczycielkami, ziemiankami, konspiratorkami. Czasem ich zbrodnią było to, że były żonami generałów. Co do niektórych mamy, nazwijmy to, więcej materiałów, czyli znamy tam najmłodszą ofiarę, czyli Anielę Krytochwilównę, która zginęła w wieku 18 lat, ale to jest taki temat, który warto by było jakby zagłębiać, ze względu na to, że ta wiedza jest dostępna głównie dla historyków.
Prawda,
my też czerpaliśmy właśnie z biuletynu IPN-u. Są artykuły, które starają się to popularyzować, ale jest to, nazwijmy to, poziom dystrybucji, te materiały trafiają głównie do osób mocno zainteresowanych tematem, a wydaje mi się, że poprzez właśnie projekty artystyczne jesteśmy w stanie trochę, nazwijmy to, doprowadzić do popularyzacji pewnych wątków.
Ja jeszcze bym chciała dodać, bo właśnie już mi to z tyłu głowy przyszło do przodu, że, że właśnie to o tych kobietach, że to jest... Zresztą ktoś fajnie to powiedział w czasie wystawy. Powiedział, ktoś podszedł do mnie i powiedział, że jego chyba, nie wiem, czy dziadek, czy pradziadek zginął w Katyniu. I powiedział, ale ja tej historii nigdy nie znałem. Teraz będę już patrzył na tą historię kompletnie inaczej. Tam będą już kobiety. I to jest właśnie coś takiego, że, bo też ta część wizualna jest taka ważna. Bo oczywiście nie znamy ich twarzy, nie wiemy, no kilka zdjęć istnieje i wiemy, ale resztę musimy sobie wyobrazić. I to jest właśnie to, ta wyobraźnia, to, że sobie wyobrażamy teraz, że właśnie tam w czasie Katynia zginęły też te kobiety, będziemy je tak jakby, one zostaną wpisane do tej naszej pamięci takiej ogólnej, społecznej, tak? Będziemy o tym już inaczej myśleć i to jest ważny wątek.
Tak, od tej pracy się zaczęło, jak powstawała dalej wystawa, jakie wątki chciałyście pokazać, bo dla mnie wątek związany z historią sztuki jest niezwykle ciekawy, ale to było pytanie do kuratorki jednak.
Tak, ale te wątki związane z historią sztuki są bardzo mocno powiązane.
Jeśli ktoś studiował we Florencji, no to przepraszam, nie mogło być inaczej.
Z tym etapem kształtowania naszej artystki. Tylko, że te wątki związane z historią sztuki właśnie też często łączą się z szerszymi i mocniejszymi tematami na tej wystawie, tak jak to ma
miejsce. Czyli to nie jest taki erudycyjny dodatek, patrzcie, ja po prostu interesuję się historią sztuki i się na niej znam.
To jest korzystanie z pewnego uniwersalnego kodu kulturowego, z którego Dorota bardzo świadomie czerpie, po to też, żeby w jakiś sposób pokazać nam, że skoro te obrazy są dla nas znane, to ten obraz obok, który może być obrazem, nie wiem, zamieszek w jakimś kraju, wojny w Iraku, te obrazy funkcjonują w naszej pamięci i w świadomości tak samo prawdziwie. Mm-hmm. Mimo iż jedne są dokumentacją realnych wydarzeń, a inne są jakby twarami artystycznymi. Myślę, że w takim ostatecznym rozrachunku udało nam się zrobić taką wystawę odnośnie percepcji, przechodząc od tego, jak działa skala, czyli to, że coś jest mniejsze, wcale nie ujmuje jakości artystycznych i walorów. Poprzez to właśnie, jak rozmywają się, jak przywołujemy w naszej pamięci obrazy, poprzez to, jak pewne rzeczy funkcjonują jako wydarzenia w naszej pamięci w sposób równoległy.
Niezależnie od tego, kiedy się przydarzyły, jak długo trwały.
Tak. Dlatego, że w takim ostatecznym rozrachunku właśnie za każdym razem ta opowieść prowadzona przez Dorotę jest o tym, jak postrzegamy i też o tym, jak warunki i czas mogą wpłynąć właśnie na to, co się stanie. Decyduje ta sekunda przed, ale także samo ta sekunda po. Tutaj mamy zarówno jakby błąd jednego człowieka, błąd lekarski może doprowadzić do zmiany rzeczywistości. I tak samo ten jeden strzał. Musimy zastanowić się, co było przed nim, żeby zrozumieć, jak do tego doszło, ale też zastanowić się, jakie są konsekwencje tego strzału. Cały czas taka próba bardzo uważnego bycia z jednej strony tu i teraz, a z drugiej strony takiego analizowania, bo w zależności od warunków mogliśmy rzeczywiście wykazać się obojętnością, być obrońcą, albo też być oprawcą w danej sytuacji.
Tak, no i ponieważ rozmawiamy o sztuce, to dochodzi jeszcze temat wyboru formy. Właściwie pani na dodatek jeszcze potrafi wszystko. To jest jednak ta włoska edukacja. Może tutaj gdzieś się to odzywa. I obraz znakomicie skomponowany, poruszająca kompozycja i wideo, no, w którym naprawdę rzeczy dzieją się nieoczywiste i formy przestrzenne. W zależności od tego, co jest potrzebne, pojawia się i po prostu pani to realizuje. To też jest szokujące na tej wystawie.
No to jest bardzo ważne, że wybór materiału, tak. tego, co jest dostosowane do tego, do samego projektu, czyli do myśli, co jest najlepiej zrobić. Na przykład, Martyno, jak myślałyśmy na początku, o, duży obraz lasu i później dopiero za nim właśnie te kobiety, ale później sobie myślałam, no nie. To nie jest obraz, to powinien być film. Mm-hmm. To jednak musi być coś, co prowadzi człowieka najpierw i do czego, które ma światło, tak, człowiek do tego będzie, jest taka atrakcyjność tego filmu i taka, nie trzeba, film się sam porusza i nas będzie do tego lasu prowadził. W obrazie jest inaczej, się stoi i trzeba sobie wyobrazić, to my musimy się ruszyć. Dokładnie. A ja chciałam właśnie poruszyć tych ludzi najpierw, a później dopiero człowiek wchodzi i patrzy na coś, gdzie człowiek musi znowu zobaczyć, poczuć, bo są obrazy tych kobiet. I tak samo jest właśnie z każdym elementem. On jest dostosowany do ten tak jakby to, w jaki sposób jest przedstawione, to jest bardzo związane właśnie z samym projektem. Dlaczego na przykład powiem te malutkie rzeźby z brązu?
One są naprawdę bardzo malutkie, takie jak po prostu...
Myśleliśmy, żeby lupę podać ludziom.
Tak.
One mają od centymetra do pięciu, malusieńkie, ale są zrobione z brązu i są zrobione w taki sposób, żeby jak monumentalne rzeźby, czyli niedopowiedziane, wyglądają jak takie małe, powiedzmy, rodeny, ale to oczywiście chodzi, mają w sobie też czas, to właśnie czas i taki zniszczenie czasu. Tak? I są pomiędzy czymś a niczym.
Tak.
Ale w momencie, kiedy one są i dlaczego one miały tak musiałam zrobić z brązu właśnie i z patyną. I każdy osobno ma naprawdę dużo sobie czasu, tak pochłania, żeby to zrobić. To jest właśnie dlatego, żeby pokazać, że to małe jest bardzo ważne.